się z Hebronu do Jerozolimy zaczyna ten czas, kiedy on tak naprawdę przejmuje władzę nad wszystkimi pokoleniami Izraela. Mówiliśmy sobie kiedyś już o tym, że Jakub miał 12 synów i ci synowie byli tymi protoplastami pokoleń Izraela i od tego momentu rzeczywiście Dawid powoli przejmuje władzę. Druga bardzo istotna rzecz, Jerozolima tak naprawdę stała judaizmu do dnia dzisiejszego. Więc rzeczywiście to będzie taka zmiana, która do dziś ponosi za sobą pewne skutki. Jerusalem, czyli Ir Shalom, miasto pokoju, to jest też pewna paradoksalna nazwa i taka bardziej ona jest życzeniowa niż realna, niż faktyczna, bo wiemy o tym, że rzeczywiście w tym mieście rzadko kiedy ten pokój był i te napięcia w zasadzie od czasów Dawida do dziś są. Do dziś tak naprawdę Jerozolima jest podzielona między różne religie. Ten status quo, który tam obowiązuje, gwarantuje pewien spokój, ale jak to zawsze jest z pewnymi kompromisami, tak naprawdę nikt z tego kompromisu do dziś nie jest zadowolony i nikt takiej pełnej władzy nad tą Jerozolimą nie posiada do dziś. I tak było w zasadzie w czasach starożytnych. Dlaczego Jerozolima była tak ważna? Po pierwsze, jej położenie. Miasto położone wysoko na górze, to jest oczywiście współczesne zdjęcie, gwarantowało, że ta Jerozolima była trudna do zdobycia. Już w języku hebrajskim to bardzo dokładnie widać. Do Jerozolimy zawsze się wstępuje na górę i z Jerozolimy się wstępuje, schodzi na dół. Co już na takim nawet gruncie językowym, do Jerozolimy się nie idzie, tak? Bo idzie się po płaskim. Zaraz o chodzeniu też sobie powiemy, bo to akurat w przypadku Dawida będzie miało daleko idące znaczenie. Do Jerozolimy się po prostu wstępuje lub w niej się wstępuje. Miasto położone wysoko na górze. Oczywiście wysoko na górze to jest w ówczesnych realiach, nie mówimy tam, tak, nie porównujemy tego do Alp czy jakichś innych wysokich gór. W tamtych realiach pozwalało to oczywiście na dużo łatwiejsze bronienie się. Kolejna bardzo istotna sprawa to były oczywiście źródła wody położone wokół Jerozolimy, które gwarantowały przetrwanie i przeżycie nawet w warunkach oblężenia. I jest taki ciekawy fragment akurat w księdze Salomona, który mówi o tym, że ci, którzy mieszkali w mieście, w Jerozolimie, mieli takie poczucie, że miasta są w stanie bronić nawet ludzie niepełnosprawni. Prawda? Więc oni wyśmiewali wszelkich wrogów, którzy chcieliby potencjalnie podbić Jerozolimę i zakładali, że tego po prostu zrobić się nie da, że tej Jerozolimy nie da się podbić. Duże miasto z dostawami wody, otoczone murami na wysokiej górze, było rzeczywiście bardzo trudno dostępne. Natomiast od czasów starożytnych wiadomo, że nie ma możliwości takiej, żeby miasto było nie do zdobycia. Zawsze jest oczywiście kwestia ceny, którą trzeba za to ponieść i strat w ludziach. Mówi się o tym, że Dawid wszedł właśnie przez ten system doprowadzający wodę do miasta. Oczywiście na pewno nie było to główne natarcie na miasto, tylko jedno z, od środka i od zewnętrznych murów. Z pewnością jakoś to starali się miasto zdobyć i to rzeczywiście się udało. O czym mówi Biblia i co będzie miało później daleko idące konsekwencje? W mieście pozostali rdzenni mieszkańcy, czyli Jebusyci. Oni nie zostali wygnani, nie zostali wszyscy zabici. To zawsze będzie generowało konflikty, prawda? Czyli ci rdzenni mieszkańcy, którzy mieli inne myślenie od Izraela, którzy mieli inne wierzenia niż Izraelici, tam zostają i tak jak mówiłem, do dziś w zasadzie jest to miasto podzielone poprzez różnych ludzi, bardzo takie no, przedstawiciele różnych religii je zamieszkują. Więc to będzie moment kluczowy i od tego momentu Dawid po prostu obiera Jerozolimę za swoją stolicę, stolicę swojego państwa. Ona była umieszczona w centrum tego państwa. Dzięki temu przedstawiciele tych poszczególnych pokoleń mieli dostęp do króla, a z czasem również do miejsca kultu. Tylko pokażę, ponieważ oczywiście to zostało zburzone, natomiast ta pierwsza świątynia, którą wybuduje Salomon, o tym będziemy sobie mówili, ona powstanie tutaj w tym miejscu. Oczywiście teraz jest tutaj meczet, prawda? Została ta ściana płaczu jedynie z tej świątyni z czasów Pana Jezusa, ale już nawet na podstawie tego widać, że to miasto było położone ciut poniżej, cała świątynia została tutaj tak wywyższona w tym najwyższym punkcie, więc tak to funkcjonowało. Ona miała po prostu robić takie wrażenie. Jeżeli chodzi o świątynię, słuchajcie, to w czasach Dawida on tam oczywiście sprowadził arkę, powiedzmy w takim tymczasowym trybie. Później jego syn wybudował pierwszą świątynię. To była ta świątynia Salomona. W 586 roku przed Chrystusem ona została zniszczona i później po powrocie z niewoli babilońskiej w 515 roku rusza ponownie kult. Ta druga świątynia, już odbudowana w czasach perskich, kiedy władcą Persji był Cyrus, który się zgodził na to, żeby Izraelici opuścili Babilonię, wrócili do swojego kraju, odbudowali świątynię. Ona była, wiecie, jak to po czasach niewoli, po czasach zniszczenia, ona była bardzo skromna, więc ona później tak naprawdę w czasach Pana Jezusa Herod kończy taką ostateczną odbudowę świątyni. I to jest, słuchajcie, to tak tylko na marginesie, ale żebyśmy mieli całą historię świątyni w takiej pigułce, to jest pewien paradoks, bo właśnie kiedy Żydzi byli już dumni z tego, że tą świątynię po takich bólach się udało odrestaurować, kiedy ona była taka piękna, to właśnie wtedy Jezus mówi, że zburzcie tą świątynię, ją w 3 dni odbuduje. No oni mieli poczucie, no już ponad 500 lat się męczymy z odbudową tej świątyni, a Ty tutaj mówisz, że w 3 dni. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, w zasadzie niedługo po tym, jak ta świątynia została tak w pełni odbudowana, kiedy już mogli cieszyć się jej blaskiem, pięknem, to tak naprawdę w 70 roku Rzymianie, w 70 roku oczywiście już po Chrystusie, ją absolutnie niszczą i w zasadzie do tej pory tej świątyni odbudować się nie udało. Natomiast dla judaizmu to będzie taki centralny punkt i centralne miejsce. Jest teraz ta ściana płaczu i pod ścianą płaczu można przejść do miejsca, które było najbliżej tego miejsca świętego świętych, czyli pod ziemiami tam można przejść, bo tak naprawdę ten mur, który widzimy jako mur ściany płaczu, to jest mniej więcej 1/3, może 1/2 wysokości. Więc tutaj rzeczywiście to miało duże znaczenie i oczywiście Dawid zaczyna od budowy swojego pałacu Dawidowego. Tam będzie umieszczona administracja i tam będzie umieszczone wojsko. Tutaj widać, jak systematycznie to państwo się rozwijało. Na taki fioletowy kolor to było to państwo Saula. Tutaj ten taki niebieskawy kolor, turkusowy, to było państwo za czasów Dawida. Oczywiście to jest podanie biblijne, a tutaj z tym szarym kolorem na północy, to było państwo już za króla Salomona. Więc to widać, jak to państwo się rozrastało. Oczywiście wielu historyków uważa, że ten rozwój państwa nie był tak szybki, jak tutaj się podaje, że tak naprawdę Izraelici nie zdobyli wszystkich tych miejscowości i jest to poddawane pod wątpliwość. Natomiast słuchajcie, my znowu dzisiaj to obserwujemy, kiedy toczą się walki, no to wiadomo, że teren przyznawany jest tym, czy oznaczany jako własność tych, którzy akurat wygrywają w danym momencie, to niekoniecznie musi być tak, że oni tutaj mieli pełną, taką stuprocentową kontrolę, bo wiemy o tym, że mieszkali tam Kananejczycy, mieszkali tam inni przedstawiciele różnych innych ludów, które tam zamieszkiwały, więc ta kontrola nie była stuprocentowa, natomiast według tekstu biblijnego po prostu kolejni władcy, królowie systematycznie zdobywali kolejne ziemie. O znaczeniu Jerozolimy już sobie powiedzieliśmy, ono tak naprawdę jest strategiczne do czasów współczesnych. Wróćmy teraz do naszego króla Dawida i do tekstu biblijnego. Otóż pojawia się takie sformułowanie, że kiedy inni królowie wyruszali na wojny, to było między zimą a latem, ponieważ w zimę nikt nie atakuje. Od czasów starożytnych wiadomo, że nawet jak ktoś ma ogromną przewagę, to warunki zimowe mogą pokonać nacierającego czy jakiegoś tam atakującego króla, nawet jeżeli ma przewagę liczebną. Więc to była podstawa strategii od czasów starożytnych, że w zimie się nie atakuje. I słuchajcie, w czasach starożytnych generalnie przyjmowało się to w ten sposób, że atakowano w tym okresie wiosennym, ponieważ w lato były żniwa, więc no wszystkie ręce, które były do pracy, oczywiście szczególnie mężczyzn, którzy potencjalnie wybierali się na wojnę, wtedy kto żył, to po prostu pracował przy zbiorach, tak? Przy zbiorach, żeby zapewnić wyżywienie, no bo nie sztuka jest zdobywać ogromne tereny, a później po prostu umierać z głodu. Więc w czasach starożytnych atakowano w tym okienku wiosennym, ale Pismo Święte mówi tak. Kiedy inni królowie byli na wyprawach wojennych, Dawid chodził po swoim pałacu, tak? po tarasie. I co nam to pokazuje? W ogóle pojęcie chodzenia w tekście biblijnym ma różne odniesienia. Najczęściej jest tak, że po prostu jest to przejście z punktu A do punktu B. Proste. Druga możliwość to jest pewna droga życia, tak? Czyli podążanie drogą życia, podążanie drogą pewnych zasad. Tak również używano tego czasownika hallach. Zresztą stąd Żydzi do dziś mówią właśnie hallacha, czyli to prawo, ta droga życia, którą powinien kierować się człowiek. Ale to miało też swoje bardzo konkretne uzasadnienie, ponieważ oni uważali, że zasady postępowania to jest naśladowanie poprzednich pokoleń. Jakby podążanie tą samą drogą, którą szły poprzednie pokolenia, które wypracowały tą tradycję. Natomiast mamy jeszcze takie ciekawe użycie, to moglibyśmy najczęściej to jest tłumaczone jako chodzić w kółko. Chodzić w kółko, czy przebywać w czyjejś obecności. I to słowo ma znaczenie zarówno bardzo pozytywne, ta koniugacja jest używana na przykład do opisania obecności Boga w raju. Bóg, który się przechadzał w raju. Co to oznacza? Był po prostu z człowiekiem, ale również ma to słowo znaczenie bardzo negatywne i tak było w przypadku Dawida. To znaczy, on powinien iść na wojnę, tymczasem, ja to bym tak przetłumaczył negatywnie, szlaja się, prawda, czy robi coś bezsensownego, nie jest tam, gdzie nie jest tam, nie jest tam, gdzie powinien być, po prostu szlaja się, marnuje czas. Słuchajcie, to słowo jest jeszcze, to akurat po polsku bardzo dobrze można oddać też ten sens. Ono jest też czasami używane w takim sensie dystrybutywnym, czyli takiego rozważenia się. Kiedy Izrael był zjednoczony i każdy rozszedł się, rozproszył się do swojego namiotu, znaczy tak się podzielił. I coś z tego towarzyszy również Dawidowi. On powinien być skupiony na zdobywaniu kolejnych terenów, powinien być ze swoimi wojskami jako dowódca, tymczasem on po prostu nudzi się we swoim pałacu i marnuje czas. Jest taki rozproszony, po polsku byśmy też powiedzieli taki rozbity wewnętrznie. Prawda? I to już, zobaczcie, to już pokazuje nam pewien wymiar duchowy. Kiedy człowiek się nudzi, nie ma co ze sobą zrobić, a wtedy najczęściej niemądre rzeczy mu przychodzą do głowy. I zwróćcie uwagę, że ten tekst ma taki wymiar bardzo historyczny, opisuje historię pewnego człowieka, ale myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie. I co wtedy się dzieje? Następuje pierwszy grzech Dawida. On widzi Batszewę. I teraz słuchajcie, żebyśmy potrafili dobrze zrozumieć sytuację. Otóż w czasach starożytnych generalnie było tak, że domy były niewielkie, najczęściej jednopiętrowe, czasami dwupiętrowe. Oczywiście dach również wykorzystywano, płaski dach był wykorzystywany. Ludzie, słuchajcie, najczęściej w domach jedynie spali. One były takie nieprzychylne człowiekowi. One były takie, no, powiedzmy tak ładnie, minimalistyczne. Tak? Tam nie było nic, co by sprawiało, żeby rzeczywiście warto w tym domu było być. Najczęściej podłogi były po prostu gliniane i po prostu rozkładano takie maty, na których w nocy spano. Natomiast Izraelici, to też wynika z klimatu, który tam panuje, bardzo dużą część dnia spędzali na zewnątrz. Spędzali na zewnątrz, tam można było pracować, jeżeli ktoś wykonywał jakieś proste prace, jakąś cieślą, prawda, czy tam coś sprzedawał przed swoim domem, mógł po prostu gdzieś tam to sprzedawać. Ludzie też, ci, którzy byli rolnikami, no to gdzieś tam po prostu zajmowali się tymi pracami na roli, więc wtedy też spędzali czas poza domem. Natomiast słuchajcie, dużo też takich czynności, które my robimy w domu normalnie, robiono za domem albo przed domem. Po prostu spędzano czas z przyjaciółmi, rozmawiano, a również myto się poza domem. Czasami też jedzono, trochę tak przypowiedzieli, jak my czasami w altankach, kiedy jest ciepło przed domem. I Dawid zobaczył w takiej sytuacji Batszewę. Pamiętajmy również o tym, że generalnie z poziomu ulicy te domy były otoczone jakimiś murami, tak więc nie było widać, co tam kto sobie robi w ogródku, bo był jakiś tam mur, jakieś ogrodzenie. Natomiast tak jak tutaj jest powiedziane, jakby pokazane, Dawid patrzy wyżej, no bo oczywiście pałac Dawidowy był bardziej okazały. Zwróćmy uwagę, że to nawet tutaj widać na tym zdjęciu, że Jerozolima, która jest na górze, ona też ma po prostu zbocze, więc z tego pałacu Dawidowego było widać więcej. Oczywiście Dawid widzi Batszewę. I to jest, słuchajcie, pierwszy grzech, którego on się dopuszcza, to jest oczywiście współżycie z Batszewą. On w pewnym sensie wykorzystał swoją pozycję jako władca, zaprasza ją i doszło do współżycia. Co ciekawe, słuchajcie, idzie za tym całe Pismo Święte i później zarówno tradycja żydowska, jak i tradycja chrześcijańska. Pomimo tego, że był władcą, pomimo tego, że to był bardzo mocno patriarchalny świat, całą winą jest obarczony Dawid. prawda, w tej sytuacji, to on jakby wykorzystał swoją pozycję, to on ją zaprosił do swojego domu, więc to on jest odpowiedzialny i tekst Pisma Świętego wprost mówi o tym, że to był jego grzech. W takiej sytuacji Dawid ściąga Uriasza, oczywiście chce doprowadzić do tego, żeby Uriasz poszedł do swojego domu, współżył ze swoją żoną i żeby po prostu nie wyszło, nie dowiedział się o tym, że to dziecko, które się narodzi, to nie jest jego dzieckiem, prawda? Więc w ten sposób Dawid chce jakoś rozwiązać tą sytuację. Natomiast oczywiście Uriasz, bo tak było w zwyczaju, nie korzysta z tej sytuacji, nie idzie do domu. Chce być po prostu solidarnym z tymi ludźmi, którzy są z nim na wojnie. Prawda? Oni nie mogą wrócić do domu, nie mogą wrócić do swoich żon, więc on też chce zachować taką wstrzemięźliwość, chce po prostu wewnętrznie być z nimi solidarny. W takiej sytuacji Dawid po prostu stwierdza, że tego Uriasza trzeba zabić. I w ten sposób tak naprawdę Dawid dopuszcza się kolejnego grzechu, bo jego działanie doprowadza do tego, że Uriasz został postawiony oczywiście z rozkazu Dawida w miejscu, gdzie były takie najbardziej zaciekłe walki, i Amonici doprowadzili do jego śmierci. Został Uriasz zabity. I zwróćcie uwagę, że mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Po pierwsze, tekst biblijny nie pudruje rzeczywistości. Pomimo tego, że Dawid rzeczywiście do dziś jest uważany za taką jedną z największych postaci Starego Testamentu, człowiek, który zdobył Jerozolimę, no, wielkie, wielkie osiągnięcia, to tekst biblijny nie omieszkał powiedzieć o tym, że również dopuścił się takiego grzechu, takiej nieprawości. Druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, to jest pewne narastanie grzechu. Jedno zło czasami pociąga za sobą kolejne. I myślę, że każdy z nas tego doświadcza, że czasami jedna głupia decyzja, która nas prowadzi do jakiejś złej decyzji, zamiast uciąć zło, uciąć jakieś złe postępowanie, to czasami właśnie kombinujemy, prawda, żeby zabuszować, to pociąga za sobą jeszcze gorsze konsekwencje. I tutaj Dawid jest właśnie przedstawicielem takiego człowieka, który w ten sposób postępuje. I oczywiście nie tylko dopuścił się cudzołóstwa, ale również dopuścił się zabójstwa. A wszystko wynikało z lenistwa, że mu na tę wojnę nie chciało się iść. Prawda? Więc mamy tutaj taką sytuację, że ten grzech jakoś systematycznie narasta. Druga rzecz, o której warto byłoby, może jeszcze zanim do tamtego przejdziemy, to jeszcze kilka informacji na temat Batszeby. Otóż słuchajcie, to imię znaczy, najczęściej jest tłumaczone jako córka Szeby. Bat po hebrajsku to jest córka, Ben to jest syn. Niektórzy też tłumaczą to jako córka przysięgi. Natomiast co ciekawe, Uriasz był Chetytą, o tym wprost tekst Pisma Świętego mówi, natomiast jego imię oznacza Jahwe moim światłem, czyli albo on urodził się w Izraelu, a jego potomkowie byli Chetytami i stąd ten jego przydomek, albo był Chetytą i z biegiem lat, mieszkając w Izraelu, po prostu zmienił to swoje imię. Jeżeli chodzi o Chetytów, to było potężne państwo, tutaj nie czas i miejsce, żeby o tym mówić, ale żebyśmy mieli taką świadomość, oni generalnie zajmowali środkową i wschodnią Turcję. W niewielkiej ilości to państwo zajęło tą zachodnią tutaj Turcję, natomiast najczęściej oni właśnie zamieszkiwali środkową i wschodnią Turcję, więc być może, znaczy najprawdopodobniej albo Uriasz, albo jego przodkowie po prostu przybyli na tereny Palestyny, gdzieś tam wędrowali na południe i tam zamieszkali. To jest też pytanie Batrzeba, kim była, czy ona rzeczywiście też była Hetytką, czy była Izraelitką. Teoretycznie Izraelici nie powinni wchodzić w związki małżeńskie z innymi narodowościami, ale wiemy o tym, że nie zawsze tego przestrzegano. I to, słuchajcie, co jest dla nas takie bardzo istotne i co dla mnie jest takie wstrząsające, że Dawid, pomimo tego cudzołóstwa, którego się dopuścił, w tym momencie chęci zabicia Uriasza, wiemy, że to się wypełniło, on Uriaszowi dał list do przekazania Joabowi, który dowodził tymi wojskami, czyli Uriasz, jadąc z Jerozolimy na pole walki, tak naprawdę wiózł list, w którym był wyrok na niego samego. Więc no jest rzeczywiście to taka ogromna niegodziwość, której dopuścił się Dawid. Słuchajcie, jest ciekawa rzecz, ponieważ te teksty żydowskie, część tekstów żydowskich trochę ułagadza tą odpowiedzialność Dawida i niektórzy rabini mówili o tym, że w Izraelu była taka zasada czy takie prawo, że mężczyźni przed wyruszeniem na wojnę wręczali kobietom list rozwodowy, czyli formalnie w czasie wojny nie byli małżeństwem i w ten sposób no jakby kobiety były wolne, tak, że gdyby ten mężczyzna zmarł na wojnie, no to ona wtedy była wolna i jakąś możliwość działania. Tak swoją drogą, a tego ciekawostka, ostatnio słyszałem, że był taki moment w historii Polski, tylko już nie pamiętam, która to była wojna, że dowództwo Wojska Polskiego wprowadziło taką zasadę, że mężczyzna, który chciał wziąć ślub, udając się na wojnę, musiał zostawić kobiecie ogromną sumę pieniędzy, że gdyby on zmarł, no to ona jakby miała takie zadośćuczynienie po nim. I oczywiście w ten sposób wojsko nie chciało doprowadzać do tego, żeby te śluby tuż przed wojną były brane, no bo wtedy mężczyzna bardziej myślał o tym, żeby zachować swoje życie, wrócić do żony, niż tam podejmować jakieś ryzykowne akcje wojskowe. Chyba były gdzieś okolice II wojny światowej, więc takie pomysły się zdarzały. Słuchajcie, kolejna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, nim przejdziemy dalej. Mamy też taką sytuację, przez pewien moment, w zasadzie do czasów panowania Salomona, że Arka jest w pewnym tymczasowym miejscu w Jerozolimie. To nie jest stała świątynia, nie jest świątynia wybudowana. Dawid tłumaczył się tym, że on podejmował liczne akcje wojskowe, odbijał kolejne miasta, więc nie miał możliwości, nie miał jeszcze środków, zasobów, żeby zbudować jakąś taką imponującą świątynię. Dopiero właśnie tą misję przekazał swojemu synowi. Czyli Arka jest w takiej sferze pewnej tymczasowości. Natomiast miejsce przebywania Dawida, pałac, to jest miejsce stałe. To też pokazuje, że Dawid najpierw zadbał o siebie, o administrację, a już powoli zapominał o Panu Bogu, prawda? Gdzie z punktu widzenia Biblii, no to budowa świątyni, jakiegoś godnego miejsca dla Arki Przymierza była po prostu ważniejsza niż sam pałac Dawidowy. To też pokazuje pewien sposób jego myślenia, pewne priorytety, którymi się kierował. Dobrze. I teraz słuchajcie, w tej sytuacji, w której Dawid zabił Uriasza, wkracza na scenę prorok Natan. To jest jeden z pierwszych proroków, o których mówi Pismo Święte. Kiedyś znalazłem taki ciekawy cytat, że prorocy zamiast odkrywać przed nami wzniosłe pałace umysłu, wiodą nas do dzielnic nędzy, czując się zgorszeni w dumnym i pięknym świecie. Coś z tego mamy tutaj w przypadku Dawida. On jest bogaty materialnie, a prezentuje pewną nędzę duchową i moralną. Dlatego Pan Bóg posyła proroka Natana, żeby króla upomniał. O tym już sobie wielokrotnie mówiliśmy, że w tej hierarchii, czy w tym podziale władzy w Izraelu, to prorocy będą przekazywali informacje od Boga, natomiast królowie, władcy będą taką typową władzą wykonawczą. Oni mają po prostu robić to, czego Pan Bóg od narodu oczekuje. I Dawid ma pieniądze, ma zasoby, ma pałac, a jednak przychodzi prorok i go upomina, mówiąc mu o tym, że postąpił niemoralnie. Co ciekawe, to napomnienie, które daje prorok Natan, ono nie jest tak mocne, jak będą dawali inni prorocy w Izraelu. Natomiast Natan opowiada pewną bajkę, pewną historię z morałem, żeby pokazać królowi, że rzeczywiście dopuścił się nieprawości. W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid miał pewnie szerokie możliwości, prawda? Mógł mieć różne żony, bo przypominam, że wtedy panowała poligamia, zwłaszcza wśród władców. Natomiast on rzeczywiście doprowadził do tego, że Uriasz, który miał tylko jedną żonę, który miał tylko właśnie jedną kobietę, nie mógł sobie pozwolić na więcej, ona została mu zabrana i Dawid rzeczywiście dopuścił się z nią cudzołóstwa. Zobaczcie, że ta historia jest tak opowiedziana, żeby Dawid mógł sam dojść do pewnych wniosków. Prorok nie daje mu gotowych odpowiedzi, tylko po prostu daje mu pewną historię z morałem, którą on ma przemyśleć i wyciągnąć wnioski. Paradoksalnie Dawid, tu jest akurat na górze tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, na samym początku nie zorientował się, że to o niego chodzi, dopiero z czasem to do niego dotarło. Dawid oburzył się bardzo tego człowieka i powiedział nam: na życie Pana człowiek, którego dokonał, jest winien śmierci. Dosłownie tekst mówi o tym, że jest synem śmierci, ściągnął na siebie śmierć. To, słuchajcie, ma jakie znaczenie? Otóż wiecie już doskonale, bo wielokrotnie sobie o tym mówiliśmy, że w czasach starożytnych król był władzą sądowniczą. Prawda? A więc Dawid, wydając taki wyrok, tak naprawdę osądza samego siebie, swoje postępowanie. Oczywiście jest to pewien taki wyrok sprawiedliwy, surowy, ale sprawiedliwy, prawda, królewski, i dopiero później do niego dotrze, że to on jest winien, tej śmierci. Słuchajcie, więc Dawid oczywiście się zreflektował, że to o niego chodzi, natomiast to dziecko nie przeżyło. To dziecko zmarło, które miało być jego pierwszym dzieckiem, dzieckiem z Batrzebą. Tutaj mamy też taką ciekawą sytuację, że Dawid Ona może być niezrozumiała, jak ktoś czyta tekst Pisma Świętego, podejmuje posty, podejmuje pokutę w intencji tego dziecka, a kiedy dowiedział się, że dziecko zmarło, to jak gdyby nigdy nic, prawda, kończy te wszystkie posty, te wszystkie błagania, modlitwy i po prostu wraca do codziennych obowiązków. Egzegeci tutaj mówią o tym, że on prawdopodobnie nie chciał, żeby dwór wiedział o tym, że to jest jego dziecko, prawda? Modlił się za dziecko Batrzeby, trochę wymawiając tym, którzy byli wokół niego, że to jest dziecko Batrzeby i Uriasza, prawda? Więc modli się za nie przed narodzeniem, natomiast nie chce, żeby ludzie myśleli, że on podejmuje żałobę za dziecko, które było jego dzieckiem. Później oczywiście poczęło się drugie dziecko, drugi syn, dla nas absolutnie najważniejszy, jeżeli chodzi o Stary Testament, jedna z kluczowych postaci, Salomon. Prawda? To Salomon będzie takim najważniejszym synem Dawida, który przejmie po nim królestwo i tak naprawdę doprowadzi do absolutnego rozkwitu, to państwo zdobyte przez Dawida. I to, co będzie miało dla nas największe znaczenie, to oczywiście Salomon podejmuje w czasach tego prosperity, rozkwitu, budowę świątyni, która zresztą będzie nazywana też często świątynią Salomona. O tym będziemy sobie mówili, ale w każdym razie tutaj tylko sygnalizuje, że poczęło się drugie dziecko i jemu Dawid będzie chciał po prostu przekazać władzę. O tym będziemy gdzieś mówili. Słuchajcie, pojawia się tam kolejna sytuacja, to jest inny syn Dawida, Absalom. Jest tam opisany jego piękny wygląd, charakter, miał takie przyjazne usposobienie, natomiast tekst biblijny mówi o tym, że nie mógł on zostać królem. No, po pierwsze oczywiście Dawid tego nie chciał, a po drugie takie przyjazne usposobienie, piękny wygląd, to wcale nie świadczy o tym, że ktoś się po prostu nadaje na króla, na władcę. Salomon oczywiście był już szykowany jako następca brata. Przepraszam, następca Dawida. Natomiast co zrobił Absalom? On zabił swojego brata Amnona, ponieważ ten współżył z jego siostrą. Znowu, prawdopodobnie nie było to tak, że oni wszyscy byli dziećmi Dawida i jednej matki. Prawdopodobnie tych kobiet było tam więcej, więc to prawdopodobnie było przyrodnie rodzeństwo, chociaż tekst Pisma Świętego wprost tego nie stwierdza, to można to wywnioskować. Natomiast zobaczcie, jaką mamy tutaj już sytuację. W Pałacu Dawidowym, w tym królestwie pod wodzą Dawida, który rzeczywiście miał być tym pomazańcem Pana Boga, no dochodzi do kolejnego zła, do kolejnych nieprawości. Prawda? Tekst Pisma Świętego pokazuje, że nie tylko Dawid dopuścił się cudzołóstwa, ale również jego syn też tego cudzołóstwa się dopuścił, jeszcze kazirodztwa, prawda? Bo to była bliska rodzina, więc tekst jednoznacznie potępia takie postępowanie. Dalej mamy tutaj wręcz bratobójczą walkę, bratobójcze zabójstwo, tak? Absalom zabija swojego brata. To się nie spodobało Dawidowi. No, trudno, żeby, prawda, zabijanie się jego synów miało mu się podobać. Absalom oczywiście w takiej sytuacji musiał uciekać, musiał opuścić pałac Dawidowy, żeby przeżyć. Słuchajcie, tam jest też później taka ciekawa sytuacja, że Absalom poprzez ten fortel kobiety, która mu pomogła, która wręcz wymusiła na Dawidzie, doprowadziła do tego, że Absalom został ułaskawiony, że jakoś ojciec mu po prostu przebaczył to zabójstwo, ale mamy tam dalej taką sytuację, że Absalom wykorzystuje tą pewną słabość ojca, tą niekonsekwencję w działaniu ojca, czy nawet takie miłosierdzie ojca, i wraca do Jerozolimy i zaczyna no tak powiem brzydko, się panoszyć. Prawda? Pokazuje, że on tutaj ma władzę, kupuje sobie rydwany, kupuje sobie konie, pokazuje, obnosi się z tą władzą. Znowu, to było coś, co ojcu musiało się nie podobać, ponieważ on na swojego następcę szykował Salomona. I nie chciał oczywiście dopuścić do tego, żeby bratobójcze walki dalej trwały. Ale i tak niestety będą trwały. Słuchajcie, nim doszło do tego gwałtu, zobaczcie, że jaka już była pewna moralność rozwinięta i paradoksalnie to Tamar, czyli ta siostra, mówi do tego swojego brata, który chciał ją zgwałcić: ty po gwałcie stałbyś się jednym z największych przestępców w Izraelu. Raczej ta kobieta, no ona się nie zgadza na takie postępowanie, na taki grzech, co pokazuje już, że tamci ludzie mieli pewną świadomość moralności, pewnej etyki postępowania, prawda? Że są takie czyny, które są postępowaniem nieprawym, tak? Nawet jeżeli nie pochodzili od jednej matki, byli przyrodnim rodzeństwem, no to rzeczywiście współżycie było uznawane za gwałt, za pewną nieprawość. To ciekawe, to tylko jako taka ciekawostka, bo myślę, że wiecie doskonale o tym, że dzisiaj nie wolno zawrzeć związku małżeńskiego z bliską rodziną, ale również kodeks prawa kanonicznego mówi o tym, że nie można zawrzeć związku małżeńskiego z psychologiczną rodziną, o tak byśmy to nazwali, prawda? Czyli na przykład jeżeli jakieś małżeństwo adoptuje dwójkę dzieci, powiedzmy chłopca i dziewczynkę, które nie mają ze sobą nic w ogóle wspólnego biologicznie i przez lata żyją jako brat i siostra, no to też nie mogą już zawrzeć związku małżeńskiego. To też zobaczcie, że już od czasów biblijnych było tak rozumiane, prawda? Więc tutaj Kościół w pewnym sensie kontynuuje ten sposób rozumienia i nawet jeżeli oni nie byli biologicznym rodzeństwem, to Pismo Święte mówi o niemoralnym, o kazirodczym grzechu Ammona i to nam już pokazuje, że w tamtych ludziach rzeczywiście była rozwinięta pewna moralność. Natomiast słuchajcie, Absalom tak zdominował sytuację, tak przejął do tego stopnia władzę, że Dawid musi uciekać ze swojego miasta. Słuchajcie, to nam pokazuje, że rzeczywiście ta walka o władzę w tamtych czasach nie była taka miła i przyjemna, że ten szacunek nawet wobec ojca, wobec brata, siostry, to pomimo tej moralności, która wtedy jakoś tam funkcjonowała, to ta żądza władzy, żądza panowania czasami potrafi człowiekowi przysłonić absolutnie wszystko. I Absalom właśnie do tego stopnia chciał przyjąć władzę, do tego stopnia stanowić zagrożenie dla swojego ojca Dawida, że tak naprawdę wypędza go, czy doprowadza do wypędzenia ucieczki ojca z miasta. I to jest znowu taki moment, kiedy my widzimy, że Dawid nie jest wbrew pozorom tak silny, jakby się wydawało, że on ma słabe punkty i w tym wymiarze moralnym, i w tym wymiarze wojskowym, i w tym wymiarze rodzinnym, prawda? Ta historia Dawida, chociaż on jest opisywany jako wielki król, wielki władca ogromnych osiągnięciach dla narodu wybranego, to jednak Pismo Święte w wielu miejscach pokazuje jego braki i niedoskonałości. Dziękuję na dziś. Na następnym spotkaniu będziemy sobie kontynuowali, jak ta sytuacja rodzinna się zakończyła. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu nie będą dzięki.